To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Goal! Lewandowski, Polska mistrzem świata!
A ty masz tam Lewandowskiego? Jest w ogóle jakaś licencja
jest,
na to?
Jest, jest. Tak wrzeszczę, bo ogrywałem Pro Evolution Soccer 2018.
Jest, przeszliśmy pięknie. Od razu do mięsa, że tak jest powiem. Nie, pięknie. Że się tam przedstawimy, powiemy dzień
no,
dobry,
Michał,
że
Michał Król.
Andrzej Kutys. Nie, nie, od razu do mięsa już powiem, ale, zdradzi wszystko,
ale
cudownie, że recenzuje. O, dobrze.
Co tam Lewy wyprawia w ogóle. Ale Kirchhoff ma jakieś trochę za niskie statystyki, więc mu podkręciłem.
Dobrze, dobrze. Czyli tak, wiadomo, że opowiemy wam, znaczy Michał wam opowie, wywrzeszczy tego gola, czy co tam zrobi Pro Evolution Soccer 2018, czyli pierwsza odsłona jak gdyby wielkiej piłkarskiej wirtualnej bitwy, bo oczywiście mamy dwóch potężnych adwersarzy, dwie wielkie serie, przez długi czas dominowała ta na F, ale ostatnio Pro Evolution Soccer...
Czemu mówisz na F?
No bo wiesz, no, skoro mówimy o jednej serii,
nie,
to
no,
chcę
ale
mieć drugie,
wszyscy,
wiesz.
Wszyscy co grają no, w piłkę, wiedzą, że jest FIFA i PES, tak? Jedni kochają jedną, nienawidzą drugiej i jest na odwrót. Ja grałem w obie lubię, ale jest jedna bardziej lubiana, a druga...
Pro Evolution Soccer. To już słyszycie, że on nie ma dystansu, wiadomo, że będzie...
Jak nie mam? Jak nie mam? Mam. No, ale fakt, to jest stara miłość, choć powiem ci, że w FIFA pierwszą chyba grałem w 96, a w PSA, wtedy ISS, w 98.
Dobra, ale żebyśmy też, wiesz, oddali cesarzowi co cesarskie, to jednak będziemy mieli jako pierwszą recenzję innej gry, nie Pro Evolution Soccer, bo umówmy się, że jednak jeżeli chodzi o, wiesz, wagony z pieniędzmi włożone w produkcję, to Destiny 2 to chyba jednak...
Kto w to gra? Jakiś krab.
Nie, jakieś z 15 milionów ludzi grało chyba w jedynkę, czy jakoś tak, więc...
No to co to jest?
Co to jest, prawda? Co to jest? Destiny 2, już za chwilkę Jarek Gowin wam opowie o tej, no, bardzo wyczekiwanej produkcji. Zresztą pamiętasz chociażby na Gamescomie wielkie stędy z Destiny 2. To też miara wielkości tej marki.
I tłumy.
Im większe stanowisko na Gamescomie, tym większa marka. No tak to działa. Także już za chwilkę o tym. Będzie także NAC 2. Zaskoczenie pewne, bo ten NAC 1, to ja o wszystkim opowiem w recenzji, ale dostaliśmy NAC 2 i powiem ci, że no, nie jest źle. Naprawdę
no,
nie jest źle.
Miała być super i nie wyszło.
Ja grałem w jedynkę. Ona była po prostu, no mocny średniak. No takie 6, max 7, nie? Ale to już tak max 7 na upartego. I to nawet jak rozmawiamy o produkcji dla dzieci, a tutaj dalej oczywiście rozmawiamy o produkcji dla dzieci czy też młodszych nastolatków, ale dorosły. Dobra, nie będę zdradzał, wszystko wam opowiem. Jeszcze jedna rzecz, to jest ciekawa historia, bo mamy, wiesz, możemy mieć dodatki typu zbroja dla konia, tak? I to kosztuje tam kilkadziesiąt tam centów, groszy, chociaż oczywiście nie brakuje wydawców, którzy sprzedają takie rzeczy za jakąś niesamowitą kasę.
Ale są też tacy.
Są też tacy wydawcy, którzy robią duże dodatki takie, wiesz, fabularne, dużo się dzieje.
Patrz, Wiedźmin 3.
Na przykład miał takie dodatki, a i też przecież niedawno Uncharted, Zaginione Dziedzictwo, przecież to zaczęło się od tego, że to miał być w ogóle dodatek do czwórki, a wyewoluowało
trudne słowo.
Wyewoluowało w normalną, pełnoprawną grę. Natomiast, no, XCOM 2 War of the Chosen to jest taki dodatek, który łączy chyba wszystko w sobie, bo tam masz i jakieś tam drobne usprawnienia od takich rzeczy, po właśnie duże historie związane z gameplayem, takim, wiesz, co tam się
dzieje. Rozmawiałem z Agatą, wiesz, i ten błysk w oczu no. I to, że dodatek zajmuje więcej miejsca niż gra główna, to też coś
dodajmy, mówi. Że też kosztuje, no niemalże, to jest cena praktycznie jak za drugą grę, żebyśmy
no,
mieli jasność,
nie? No, ale z
tego,
co Agata mówiła.
No, zawartość ma potężną, więc ten dodatek niemalże jak nowa gra, to też o tym wam opowiemy, czyli cztery bardzo mocne recenzje w tym programie. Nie przedłużając, zapraszamy do studia Jarka Gowina i ruszamy z Destiny 2.
Giermasz. Recenzja.
Można? Jednak można, po rozczarowaniu jakim była Destiny, ekipa z Bungie ewidentnie wzięła się ostro do roboty i nadrobiła zaległości. Destiny 2 nadrabia wszelkie niedoróbki, poprawia błędy i oferuje znacznie więcej. Właściwie to w ogóle oferuje bardzo dużo. Na tyle dużo, że w tym świecie można przepaść na wiele tygodni, a wracać nie bardzo się chce. Destiny 2 to pierwszoosobowa strzelanka, która bardzo mocno stawia na kooperację z graczami przez sieć, ale oferuje też rozbudowany tryb fabularny. Co zaskakujące, jeden gracz nie będzie się tutaj nudził. Opowieść, jaką wysnuli autorzy, może nie jest specjalnie oryginalna, ale jej siła tkwi w emocjach, które sprawnie przekazują przede wszystkim na początku rozgrywki. Potem to wszystko nabiera trochę letniego akcentu, którego posmak psują jeszcze trochę nędzne dowcipy bohaterów, ale i tak jest fajnie. Ziemia zaatakowana, strażnicy stracili źródło swojej mocy, trzeba pokonać złych, zostawiając za sobą pas, albo i ze dwa pasy spalonej ziemi. Tak, tu nie ma nic oryginalnego. Za to styl, w jakim to robimy, to już coś zupełnie innego. To, co rzuca się najpierw w oczy, to rozmach. Są mapy, które potrafią po prostu zachwycić. Nie chodzi o to, że są specjalnie piękne, ale budzą naprawdę podziw. Na przykład jakieś zatopione do połowy budynki, o które rozbijają się morskie fale, olbrzymie pracujące tłoki i tym podobne. Rewelacja. Choć modele postaci wyglądają jak stworzone kilka lat temu, można się przyzwyczaić. Ale od tego akurat ja oczekiwałem czegoś więcej. Jest też spory wybór broni i wyposażenia. Rozwój naszej postaci w jednej z trzech klas to spory element zabawy. Dobrze zbilansowane karabiny i pistolety różnego rodzaju, pancerz, to wszystko znajdujemy w trakcie przemierzania poszczególnych map i o ile duża część misji, choć nie wszystkie, opierają się na bardzo podobnych założeniach, tak zawsze miłym urozmaiceniem jest odpowiedni dobór ekwipunku czy rozsądne ulokowanie punktów rozwoju. Do tego do przeciwników pruje się aż miło. Broń wygląda fajnie, strzela fajnie, walki są miejscami dosyć wymagające, chociaż bez przesady i dają fajnego kopa emocjonalnego. Trudno się oderwać. No dobra, choć zdarza się, że wrogowie zachowują się rozsądnie jak kury uciekające przed rozpędzonym ciągnikiem. Czasem uroczo próbują ukryć się w ścianie, niekiedy brakuje im inteligencji, żeby schować się przed ostrzałem z daleka, a czasem stoją jak słupy w oczekiwaniu, aż nasza amunicja zrobi z nich tatar. A właściwie kubkę pyłu, bo w to się zamieniają po śmierci. Niektórzy mogli też wyglądać nieco lepiej, bo przypominają potwory z jakichś seriali z lat 80. A niektórzy budzą skojarzenia z ostatnim Doomem, ale to tylko spostrzeżenie, a nie wada czy zaleta. On an energy shield?
I see. The nearby best constructs maintain that barrier.
Well, I could have. Okay, we'll shoot them.
Za to udźwiękowienie, poza jednym wyjątkiem, o którym za chwilę, to no prawie że poezja. Szumy, terkot karabinów, odgłosy wrogów, świetna muzyka. Nie mogę się tu do niczego przyczepić. Poza jednym, polskim dubbingiem. Nie ma tu żadnej amatorszczyzny, ale bywa, że aktorzy przesadzają z emocjami albo jakimiś drażniącymi manierami, a nie da się niestety przełączyć na angielską wersję z polskimi napisami. No cóż, trudno, nie można mieć wszystkiego. I jeszcze jedna sprawa. Polecam gorąco rozgrywki z innymi graczami. I tak już dobra gra zyskuje dodatkowych rumieńców podczas kooperacji w misjach, sieciowych wydarzeniach, wspólnych patrolach. Tu jest naprawdę dobrze. Producent dba, żebyśmy się nie nudzili. Mam nadzieję, że wszystko nadal będzie tak dobrze działało, bo to gwarantuje, że ukończenie kampanii będzie dopiero wstępem do prawdziwych wyzwań. Tak, jak powinno w sumie być. Niektóre elementy faktycznie mogłyby być wykonane lepiej, ale cieszę się, że Destiny 2 trafiło akurat do mnie. To była prawdziwa przyjemność i jestem pewien, że to jeszcze nie koniec.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Czy już wiecie, co Jarek Gowin sądzi o Destiny 2? No nie mogło się nie udać, tak myślę. My teraz przejdziemy do gier polskich, czyli kącik gramy po polsku. Michał,
tak,
już przygotowany.
Kolejna edycja Switch będzie.
Bo czyli dużo gier na Switcha polskich
tak,
wychodzi.
Tak, no właśnie to jest ciekawostka taka, że polskie gry, polscy producenci strasznie są przychylni platformie Nintendo. Pokazuje to też na politykę Nintendo, które w końcu otworzyło się na
nie ma wyjścia.
Grono.
No tak, nie ma wyjścia, no bo wiesz, że na Switcha póki co jeszcze trochę nie, tej biblioteki
ale
brakuje.
Ale już jest dużo gier, wiesz, to już
no ale właśnie uzupełnili tymi, wiesz, bo mamy te kamienie węgielne, że tak powiem, czyli te wszystkie potężne, no niedługo wychodzi nowy Mario, tak, i to będzie ta wielka gra, wyszła Zelda, ta wielka gra, ale między tymi wielkimi grami
muszą być też mniejsze.
Muszą być też mniejsze i tych trochę brakowało, no i stąd
i właśnie
wiesz.
Tutaj mocno Polacy uderzają i chociażby to, że krakowski Bluebear Team, który jak wiemy, powtarzałem to wielokrotnie, specjalizuje się w gatunku takim horror.
No przecież w zeszłym tygodniu Obserwera żeś, no to właśnie. Polecamy dział recenzji.
I teraz zapowiedzieli, że rozbudują grę Layers of Fear i dodadzą do tytułu jeszcze słowo Legacy i ta gra pojawi się tylko i wyłącznie ekskluzywnie, uwielbiam to słowo, właśnie na Switcha. Mnie osobiście bardzo się to podoba, bo powiem Ci, że od momentu, kiedy przyjęli do pracy spore grono pracowników, także wtedy krakowskiego studia Reality Pump, to mocno to wpłynęło na jakość ich produkcji, co było widać właśnie po Layers of Fear, teraz widać po Obserwerze i tutaj teraz atakują nową platformę.
No dziwisz się, baza użytkowników naprawdę bardzo szybko rośnie, zwłaszcza na tych rynkach fajnych dla wydawców gier, na tych bogatych rynkach, na przykład w Stanach, nie?
No i w Japonii to tam Switcha to kolejki po dziś dzień są, tak?
No ale to w Japonii to oni mają to swoje,
tylko
wiesz.
Tylko, że z drugiej strony Nintendo jest znane, bo z tego, że do sklepów na premierę najczęściej dostarcza tylko procent tego, co mogłoby, żeby właśnie ta chęć wzbudzić już popyt, żeby ludzie bardzo pragnęli, bo sprzęt jest niedostępny, nie? Więc może
mówisz,
to za
taka
tym
polityka
idzie.
Psychologiczne takie
oni
zagranie.
Kiedyś tak robili, za czasów NES-a, SNES-a, taka była polityka Nintendo. Możliwe, że nadal tak jest, ale tego nie wiemy. Dobra, przejdźmy do kolejnego studia, spółki. Cubic Games zamienia tak naprawdę w taśmę produkcyjną gier na Switcha, bo już mówiliśmy chociażby na Gamescomie, graliśmy w Astro Beers Party i Robonauts, tak? Graliśmy tam.
Graliśmy.
Mówiliśmy też o zapowiedzianym właśnie tam wyścigach Air Race Speed, a okazuje się, że jeszcze do końca roku pojawi się zręcznościówka, to jest odgrzewany kotlecik Brawl krakowskiego Bluebear Teamu, który zlecił Cubic Games sportowanie tej gry. Pojawią się też dwie gry, o których kompletnie nic nie wiadomo. Mad Carnage i Scrap 'em Up. Nic, kompletnie nic. Są dwa obrazki i to wszystko. Ja do nich wypytywałem, ale oni powiedzieli, że dali znać, że będą publikować informacje za niedługo. Na początku, w 2018 roku pojawi się także zręcznościówka, która wyszła na mobilce, na PlayStation Vita, także Geki Jabba Runner. To jest taki Endless Runner, czyli biegniesz ciągle w jedną stronę. Będzie także symulator czołgów, Total Tank Simulator. Oni pokazywali to na Gamescomie, tę grę. To jest wewnętrzne studio Noobs from Poland. I ta w ogóle ostatnia trafi także na PlayStation 4. Mnie troszeczkę to zaskakuje, bo Cubic Games idzie w ilość, wiesz, pójście w ilość nie znaczy jakość, bo oni...
Szczególnie, że czy mówisz czołgi, no czołgi wiadomo,
kto rządzi na rynku czołgów. A oni tych gier sporo i jeszcze innych zapowiedzieli, zresztą te, które wymieniłem, dwie także mają trafić na mobilki, więc no zobaczymy, 30 września ma pojawić się kolejny raport giełdowy tej spółki, więc na pewno go przeczytam, sprawdzę i powiem wam, co tam u nich słychać. Ale to nie koniec switchowych informacji. Forever Entertainment, kolejna spółka. Tym razem 4 gry aż na Switcha trafią, z czego 3 stare, a 1 nowa. Violet to przygodówka mocno inspirowana Alicją w Krainie Czarów, to jest wykonana w takiej technice no, 2,5D, ręcznie malowane lokacje, mnóstwo zagadek i tak dalej, bardzo fajna.
2,5D, czyli zasadniczo jesteście w dwuwymiarze, ale czasami można wchodzić w głąb ekranu, że tak powiem.
No i ta gra miała premierę wieki temu i teraz właśnie ma wyjść na Switcha. The Sparkle 2 Evo to produkcja, no 3 firmy tak naprawdę uczestniczyły w produkcji, Madman Theory Games, Plastic Games i właśnie Forever Entertainment. To jest taka logiczno-zręcznościowa gra, pozwala stworzyć się wpływające stworzenie, które ewoluuje podczas zabawy. No i na samym początku jesteś małym organizmem, a na koniec wielką podwodną istotą. To jest tak naprawdę taki flow, jak było na PlayStation 4 kiedyś.
Było, tak.
To nie jest taka stricte gra, bardziej takie doświadczenie. Jest jeszcze Frederick, The Resurrection of Music. To nic innego jak gra muzyczna, gdzie wcielamy się chyba znanego wszystkim Frederyka Chopina.
No wiesz, w dzisiejszych czasach to bywa różnie, nie?
No tak, oprawa nie wygląda za dobrze, ale może wyciągną z tego
pamiętasz
coś nowego.
Pamiętasz tą akcję z Kanye Westem, nie? I ta. Z McCartneyem, jak fani podpisywali pod zdjęciem,
kim jest McCartney?
Kim jest McCartney i to fajnie, że Kanye wspiera, wiesz, nieznanych artystów.
No. Fuj, to było piękne. I na koniec jeszcze mamy, uwaga, na Nintendo, horror science fiction, Hollow. Opuszczona stacja kosmiczna, tajemnicze zniknięcie całej załogi i my, zaginiony pilot i oczywiście jakieś tam istoty i tak dalej. Ta gra, nie miała jeszcze premiery, więc to jest nowość, ale ona ma trafić na PC, PlayStation 4, Xbox One i właśnie na Switcha.
No dobrze, ale powiedz, czy któraś z tych produkcji może aspirować do miana jakiejś niespodzianki, wiesz, no takiego indyczego hitu, czy to rozmawiamy o jakichś takich drobiazgach?
Nie, no Layers of Fear.
No ale
Legacy.
Okej, to zostawiamy, tak?
A
to już wiemy.
Z tych pozostałych to szczerze mówiąc, no tak słabo to widzę. Raczej wątpię, żeby któraś z tych gier...
To Hollow ewentualnie, też nie?
No tak, wiesz, ona niby się zapowiada fajnie, ale po gameplayach, trailerach, no nie jest to jakaś najwyższa półka. Zobaczymy, wiesz, na pewno będę to
najwyższa
ogrywał.
Półka jak na gry niezależne, tak?
To są takie, moim zdaniem, takie średniaki, część gry na chwilę dla dzieciaków i tak dalej.
No dobra,
ale na pewno będziemy o tym mówić.
Tak, dobra, zobaczymy, nie będziemy też już sądzać.
Przechodzimy do informacji dosyć ważnej. Chodzi o sprzedaż gry Sniper Ghost Warrior 3. Jak pamiętamy...
Oczekiwania CI Games były wielkie, to miała być wielka gra i wielki sukces.
Oceny
skończyło się
słabe,
na średniaku.
Ja się bawiłem dobrze, o czym mówiłem w recenzji. No i oni się pochwalili, że sprzedali 748 tysięcy kopii.
Ale chyba do sklepów.
No i właśnie wszystko fajnie, bo tutaj w to się składają i pudełka oraz wersja cyfrowa. Tylko to ale jest, że jeśli chodzi o wersję cyfrową, pudełkową, to dostarczone do sklepów. Oczywiście CI Games, no co jest logiczne, mówi, że większość kopii znalazła już swojego właściciela, no ale dowodów w postaci cyfr nie ma żadnych, więc tak naprawdę nie wiemy, jaka jest rzeczywista sprzedaż Sniper Ghost Warrior 3.
Może z pół miliona.
No może, zwłaszcza, że już teraz są przeceny w bundlach. Już tą grę można nabyć wszędzie za naprawdę małe pieniądze, więc oni po prostu się teraz ratują. Problem jest z tym, że mimo tej sprzedaży, nie chcę teraz skłamać, ale spółka zaliczyła chyba 73 miliony złotych obrotu. Tam wyszło tylko chyba 1,5 miliona zysku. I słabo wygląda przyszłość. Oni wypuścili teraz chyba akcję, tylko że to jest w ogóle na system motywacyjny, a nie zdobycie pieniędzy, co jest dla mnie niezrozumiałe, bo przecież pamiętajmy, że oni robią chociażby Lords of the Fallen 2. Chcą się skupiać na mniejszych grach, ale na to trzeba mieć pieniądze, a tych pieniędzy w kasie nie ma, więc no zobaczymy, co będzie z CI Games. Ciężki okres ich czeka. I przejdźmy do kolejnej, niestety też troszeczkę złej informacji, ale to złej, tak zależy jak patrząc, bo premiera Frostpunka, którego ogrywaliśmy na...
Ogrywaliśmy to mocno powiedziane. Tam, żeśmy trochę...
Mieliśmy styczność.
Tak,
o tak.
Tak.
Została przesunięta. A została przesunięta ze względu na to, jak twórcy tłumaczą, że chcą wydać tę grę na wielu rynkach równocześnie. No i muszą po prostu dostosować pewne przepisy, okładki.
Certyfikacje.
Tak, cuda nie widy i tak dalej. Oczywiście wcześniej, jak była też już przesunięta premiera, mówili, że chcą zadbać o to, żeby produkt był jak najlepszy. My jesteśmy tutaj jak najbardziej za. I pociągnąłem za język Pawła Miechowskiego z 11B Studios. Serdecznie pozdrawiam go z tego miejsca, bo tam się pojawiła taka informacja w prasówce, że no, oni chcą, że w przyszłości może to znacząco zwiększyć sprzedaż gry na konsole, gdyż obecnie 50% rynku konsolowego to nadal wersje pudełkowe. No i ja tak mówię, halo.
Że pudełko będzie.
Nie, że tam pudełko to wiadomo, ale halo, przecież nie zapowiedzieli wydania na konsolę.
No jak nie, jak już właśnie zapowiedzieli.
No właśnie, i pociągnąłem Pawła za język, ja mówię, że tak, potwierdza, że jak najbardziej chcą zrobić, ale najpierw skupiają się na wersji PC-towej, a później sobie usiądą i zrobią wersję konsolowe, czyli tak naprawdę powtarza się sytuacja znana z This War of Mine, które najpierw wyszło na peceta i tam chyba ponad rok trwało i troszeczkę rozbudowali tą grę, bo dzieci doszły i wydali na PlayStation 4.
Jako The Little Ones, tak.
Wydali na PlayStation 4 i Xbox One, więc tu będzie to samo, mam nadzieję tylko, że ten okres oczekiwania będzie krótszy. Co tu jeszcze mamy? Gwint Wojna Krwi, czyli ten dodatek, o którym także na Gamescomie słuchaliśmy.
No ten fabularny.
Dla pojedynczego gracza zapewni aż 15 godzin rozgrywki, co jest naprawdę bardzo fajne.
No de facto to będzie rozbudowany tutorial, jeżeli nie mieliście wcześniej jeszcze do czynienia z Gwintem grając, albo na przykład jeżeli graliście Wiedźmina 3, Dziki Gon i Gwinta, tak jak ja na przykład zrobiłem, że Gwinta tak troszeczkę po macoszemu potraktowałem.
Wojna Krwi, jak mówią właśnie, przynajmniej 15 godzin rozgrywki, 5 różnorodnych krain. Będą oczywiście nowe karty do trybu wieloosobowego, w sumie 20 sztuk. Niestety nie wiemy, czy będą one dostępne dla tych, którzy nie dokupią do dodatku, czyli będą tylko w Gwinta Wiedźmińską grę karcianą grali. I dobra informacja jest taka, że nad tym dodatkiem pracuje zespół, który tworzył Wiedźmina 3. Krótka informacja jeszcze. Pamiętacie Ancestors, RTS-a przygotowanego przez gliwickie
studio? Tak,
długa
rozmowa z Tomkiem Gopem na Gamescomie.
No, zmienili nazwę gry.
No trochę zmienili.
Ancestors Legacy. Nie wiem, czy spowodowane, bo Jarek nie chciał się wygadać, szef studia, ale wypuścili na pocieszenie 22-minutowy gameplay, więc jak ktoś chce zobaczyć, jak wikingowie robią totalną rzeź.
To jest to, co widzieliśmy na Gamescomie, podejrzewam.
Tak, i gra naprawdę bardzo fajnie się zapowiada. Jeszcze dwie informacje mam na koniec. Jedna to jest taka ciekawostka, bo odbył się w Łodzi podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Game Jam, czyli taka impreza 48-godzinna, gdzie twórcy 7 przez 48 godzin robią gry.
Ty przypomnij mi, czy to nie przy okazji takiego game jamu zaczęło się Superhot?
Tak,
na przykład.
Tak,
nie?
Tak,
także, bo tu tak teraz lekko zabawowo o tym powiedziałeś.
Pomysł
a wbrew pozorom takie game jamy.
Wiele gier tak powstało, bo tam jest tak naprawdę to jest wylęgarnia pomysłów, tak? I to jest bardzo fajnie. No i Polacy stworzyli grę. The Wine Pairing of Adrian Chmielarz. Gra polegająca na tym, że Adrian Chmielarz, który wśród znajomych w sieci znany jest z tego, że lubi chodzić po drogich knajpach i jeść wyśmienite, wyborne jedzenie, takie z górnej półki, popijać to winkiem.
I food porn tak na fejsa, tak?
Oj, tak, ale on się na tym zna, naprawdę się na tym zna, świetnie to recenzuje, opisuje i tak dalej. No i oni stwierdzili, że zrobią na ten temat grę, która polega na tym, żeby jest podawane danie i Adrian Chmielarz, taka głowa gadająca, musi dobrać do tego wino, a przebiega to poprzez mechanikę z zaginięcia Ethana Cartera, czyli gry studia The Astronauts, w którym pracuje Adrian Chmielarz, gdzie pojawiają się różne słowa i te słowa trzeba tak jakby, żeby się, dwa słowa identyczne muszą się pokryć, żeby idealnie, wiesz, to wyglądało i wtedy wiadomo, jakie wino. Śmieszna strasznie gra, edukacyjna. Co więcej...
Edukacyjna. Jakie tak, wino dobrać?
Bo oni
ja taką edukację szanuję.
No oni zgarnęli w ogóle nagrodę na tym game jamie dla najlepszej gry edukacyjnej. A jak skomentował to Adrian, bo oczywiście Adrian to musiał dostrzec i go zapytałem. Mówi, sądzę, że jest to bardzo fajne, edukacyjne trollololo. Grałbym. Więc wiesz, ma do siebie dystans, a to jest
podstawa.
Ja
myślę, że trochę jednak ego połechtane, że o mnie grę zrobili, ale mogę się mylić,
no,
oczywiście.
Adrian lubi być w mediach. Lubi. Ale jest dobrym do tego twórcą, więc wiesz, nie ma problemu. I na sam koniec powstaje film dokumentalny o pracach nad grą Lichtsphere, którą recenzowaliśmy u nas. Niesamowicie fajna sprawa, bo wiesz, można by było, oni pracowali tam w korpo, pewne dnia stwierdzili, a jedziemy w Bieszczady. No nie pomyśleli, że w Bieszczady, ale stwierdzili, że zrobią sobie grę. No i film Wszystko z nami w porządku to ponad godzinny film dokumentalny prezentujący właśnie pracę nad grą, wydanie na PlayStation, ciężki PR-owy kawałek chleba i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo gości przewija się i na pierwszym planie i w tle z polskiego
A to już można gdzieś obejrzeć, czy to
nie,
będzie?
Nie, no właśnie Borys Nieśpielak stworzył tę grę. Pozdrawiam go tu, bo znam go niesamowicie. Mówity facet, fotograf zresztą z zamiłowania. I on odpowiada za reżyserię, zdjęcia, montaż i produkcję. Tak sobie wpadł na ten pomysł podczas wyjazdu na MX 2016. To jest taka zagraniczna impreza game devowa. I pierwszy pokaz jest zaplanowany w październiku, tuż przed PGA. Jeden będzie w trakcie PGA. Nie wiem, o co chodzi, bo Borys mówi, że specjalnie dla mnie, bo się go zapytałem, że mnie nie będzie, chcę zobaczyć, że spoko, specjalnie dla ciebie będzie pokaz.
Już się nie chwal.
Nie, no ale tak się śmieję, może będzie po prostu drugi. Później jeszcze będzie na Pixel Night kolejny i tak dalej, i tak dalej. Podobno jest bardzo fajny film. Ja na pewno go obejrzę, muszę.
Zaryzykuję, że nawet ja może też, skoro razem jedziemy na PGA.
Zwłaszcza, że miło będzie zobaczyć w tym filmie mnóstwo polskich twórców gier, których znamy osobiście, pozdrawiamy.
I tym optymistycznym akcentem, a teraz już możesz się drzeć, proszę.
Gol, 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 gol
Jeżeli ktoś by pytał, czemu on tak gulgocze, to pozwoliłem mu, tak że tak powiem, wprowadzić was w atmosferę pro... Cicho bądź, bo przecież nie mogę ludziom powiedzieć. Nie mogę powiedzieć ludziom, że będzie tak.
OS, musiałem.
Pro Evolution Soccer 2018. Zostawiam was z tym wariatem. Proszę.
Giermasz. Recenzja.
Pro Evolution Soccer to była miłość od pierwszego meczu w 1998 roku. Tak, to już 19 lat serią Konami, ze wszystkimi wzlotami i bolesnymi upadkami. W poprzednim roku PS wszedł na poziom godny najnowszej generacji konsol, a jak jest tym razem? Jest dobrze, bardzo dobrze. Znów bez części licencji i przynudzającymi komentatorami, ale jeśli chodzi o emocje płynące z gry, to jest to, na co czekałem. Mimo, że początki były brutalne. I tak też zacznę tę recenzję. Z okładki na graczy spogląda Neymar w koszulce Barcelony. W filmowym trailerze Mbappe biega w barwach Monako, a fani Chelsea nadal czekają na Alvaro Moratę. Gra trafiła do graczy po zamknięciu letniego okienka transferowego, więc Konami mocno zaspało z aktualnością składów. Na szczęście dostępne są cykliczne aktualizacje w ramach Live Update, a dla niecierpliwych, tak jak ja, możliwość edycji dosłownie wszystkiego. Na wprowadzenie przynajmniej najgłośniejszych transferów, uzupełnienie nazw lig i wielu drużyn zeszło mi kilka godzin. Dużo, wiem, ale już teraz gracze z całego świata udostępniają specjalny plik, który wprowadza praktycznie wszystkie oficjalne nazwy, barwy czy składy. Trzeba sobie radzić, gdy Konami chce oszczędzić kasę, a konkurencyjna FIFA wiele licencji ma na wyłączność. Na przykład Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim czy Juventus z Wojciechem Szczesnym w składzie. Boli, ale jest to do przejścia.
So a warm welcome to you all. We will be on the way very shortly once all the pleasantries are complete.
Po zasłużonej krytyce czas na miód. Zasady rozgrywania spotkań chyba nie muszę tłumaczyć, za to warto omówić inteligencję przeciwników, która doczekała się rozwinięcia względem ubiegłorocznej edycji. Przeciwnik doskonale analizuje styl gry człowieka i wprowadza odpowiednie zmiany w strategii. Cały czas atakujesz skrzydłami? Spodziewaj się modyfikacji ustawienia drużyny sterowanej przez komputer i mocniejszego pilnowania zawodników z boku boiska. Przeciwnik nie może przedrzeć się środkiem i odbija się od twojej obrony? Zacznie atakować skrzydłami i słać kąśliwe dośrodkowania. PS 2018 zaskakiwał mnie na każdym kroku, na czym mocno zyskuje. Nie ma grania na jedno kopyto, więc na wyższych poziomach trudności trzeba trochę wysiłku do choćby minimalnej wygranej. Drugą istotną rzeczą jest ustawienie piłkarza na boisku. Piłkę można zagrać praktycznie każdą częścią ciała, co wielokrotnie pozwoli na przeprowadzenie szybkiego kontrataku czy zdobycie nagłej przewagi. Sprawuje się to wyśmienicie i techniczni zawodnicy pokroju Ibrahimowicza, Messiego czy Lewandowskiego potrafią z piłką zrobić cuda. Lekko ucierpiała na tym prędkość gry, ale nadal jest na zadowalającym poziomie. Zmiany doczekały się także stałe fragmenty gry, oferując nowe warianty rozegrania piłki. Chwila prób i wszystko jest opanowane. Ewolucja dopadła także bramkarzy, którzy mimo świetnej gry nadal mają problemy z odbijaniem strzałów na boki, a nie przed siebie, czy też lepszej gry na przedpolu. Zapomnijcie też o systemie VAR, czyli powtórkach pomagających sędziemu podjąć decyzję przy spornych sytuacjach. Może w przyszłym roku. Jeśli chodzi o panów z gwizdkiem, pozwalają na ostrzejszą grę i często stosują przywilej korzyści, co powoli przypomina najlepszą ligę świata angielską. W PS-ie 2018 przytłacza menu gry, w pozytywnym sensie, bo mnogość trybów gry zapewnia setki godzin i tysiące rozegranych spotkań. Doszło trochę nowości, a znane wszystkim doczekały się udoskonaleń. Jeśli graliście kiedyś w FIFA i znacie tryb Ultimate Team, to wiecie, co to PS-owy My Club. Rozwijanie własnej drużyny odbywa się w pojedynkach ze znajomymi czy sztuczną inteligencją. Przemodelowano system scoutingu i dodano funkcję sieciowej kooperacji. Małe zmiany doczekały się też tryby Division czy Become a Legend, za to ciekawiej rozwinięto Master League. Jako trener otrzymujemy konkretne zadania na dany sezon i jesteśmy z nich rozliczani. Doszła możliwość rozgrywania przedsezonowego tournée czy nowe opcje w zakresie transferów. Ciekawe jest też Random Selection Match, w którym wybieramy zawodników do rzeczywistych, już istniejących drużyn. Messi w Realu, a Ronaldo w Barcelonie? Nie ma problemu. Nie ma znaczenia, czy gra w samotności, po sieci, czy w kooperacji. Mnogość trybów gry i ich możliwości są olbrzymie. Zawsze zwracałem uwagę na wygląd zawodników. Oczywiście, stary skład Barcelony na okładce, czy największe gwiazdy da się rozpoznać od razu. Równie dobrze wygląda reprezentacja Polski, gdzie lewego Krychę czy Grosika poznamy od razu. Najlepiej widać to na powtórkach, które każdy gracz katuje przecież po każdej bramce. Odpowiednie obuwie, stroje, ale tych drużyn, które mają licencje, piłki, a nawet tuneli, którymi piłkarze wchodzą na murawę. Wszystko wygląda tak, jak powinno. Również stadiony pełne kibiców z transparentami, które sami możemy tworzyć, wyglądają świetnie. Ale pamiętajmy, że podczas 90 minut meczu nasz wzrok dotyka praktycznie tylko murawy. Na plus wychodzi odświeżone menu gry, wyświetlane statystyki podczas meczu czy praca kamery. Widowisko trochę psuje dwóch drętwych komentatorów, ale po kilku minutach przestałem zwracać na nich uwagę. Można narzekać na brak licencji, co dla fanów FIFA jest nie do pomyślenia, ale PES 2018 jest rewelacyjną piłką kopaną. Gra się fantastycznie, akcje same się kleją, mnogość trybów rozgrywki dla pojedynczego gracza w kooperacji czy online jest ogromna, więc bez kilkudziesięciu wolnych godzin nie podchodź. Jest to ewolucja w bardzo dobrym kierunku. Konami odrobiło lekcję i Pro Evolution Soccer wychodzi w pierwszym składzie. Jak dla mnie jest to numer jeden z duetu kopanych monopolistów, mimo tej drzazgi w postaci braku wszystkich licencji.
Da kann sich was entwickeln für Dembélé. Das ist der Wahnsinn von Dembélé.
Griezmann. Qué buena combinación. Balón rasgo hueco. Chuta Griezmann. Qué genialidad de Griezmann.
Eine Eingabe von Max Meyer. Und der Volleyschuss.
Ein Spektakel von Choupo-Moting.
Here it comes. Roberto Firmino. Wonderful from Roberto.
Coutinho. Coutinho.
And Coutinho. Oh, brilliant. Just brilliant. And look who it is. It just had to be.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Dobra, to zostawmy go z tym Pro Evolution Soccer. Słyszeliście, jak tam wrzeszczał i gulgotał i się, ojejku, jakie to fajne i fajne. No ale dobrze, no niech się cieszy, niech gra. Radek Lis też, zdaje się, gra w WRC, ale to o tym WRC to chyba jeszcze pogadamy za tydzień, a dzisiaj pogadamy sobie z Radkiem, jak to zwykle, z Radkiem Lisem o nowych technologiach. No we dwóch, mówię. Michał gra jeszcze w Pro Evolution Soccer. Może jeszcze wróci, zobaczymy, kto wie.
Już nie wróci.
Wróci, no co, co ma nie wrócić, jak wróci?
Po tej grze się nie wraca.
Wróć, wróć.
Dobra. Witam wszystkich tak w ogóle.
Tak w ogóle. Proszę.
Poprzednie wydanie technologii takie bardzo, bardzo Apple'owskie było.
Nie bardzo, przez cały czas żeśmy, przez kwadrat żeśmy o tym gadali, w ogóle bardzo.
I tak przewrotnie zacznę też trochę od Apple'a, ale
to teraz
krótko.
Mnie zaskoczyłeś, naprawdę to było przewrotne z twojej strony, wow.
To znaczy się tak, to co się wydarzyło w minionym tygodniu, to to, że wreszcie wyszedł długo oczekiwany.
Preordery ruszyły,
nie,
wiesz.
Nie o to chodzi, natomiast chodzi o to, że we wtorek pojawił się już oficjalnie kolejny duży iOS 11, kolejna wersja systemu operacyjnego i to wszystko, co na prezentacji Apple'a mogliście oglądać na tych iPhone'ach, powiedzmy tych trochę tańszych, czyli 8-kach, czyli... To teraz możecie mieć w swoich iPhone'ach.
Używanie w kontekście produktów Apple'a słowa tańszy, tanie, to jak gdyby to mam dysonans poznawczy.
Zapalają się czerwone kontrolki.
To trochę się nie zgadza, wiesz?
No ale dobra, nowy iOS wyszedł, a w nim nowe centrum sterowania, nowy wygląd App Store'a z możliwością filtrowania. Mapy pojawiają się razem z planami planów centrów handlowych i lotnisk, ale to na razie wiadomo, że nie u nas. No i nowa funkcja, nie przeszkadzać w trakcie jazdy. To jest ciekawe, Andrzej, bo słuchaj, jeżeli ktoś z iPhone sam wyczuje, że wsiadłeś do samochodu i jeżeli ktoś ci zawraca głowę, znaczy dzwoni, wysyła SMS-y, to jest automatycznie wyciszany i może dostać odpowiedź właśnie, że prowadzisz, żeby sobie zadzwonił później. Także takie rzeczy tam w tej nowej wersji software'a, oczywiście jeszcze mnóstwo innych, ale to odsyłam do strony internetowej, bo szkoda o tym wszystkim tutaj wspominać. I jeszcze jeden taki eploski temacik. Ostatnio przeczytałem również w prasie branżowej takie informacje, które mówią o tym, ile kosztuje Apple ten nowy iPhone X.
Z 5 zyko.
No właśnie nie.
No to 10.
Wyliczyli, że słuchaj, $412 kosztuje ich same nabywanie części.
No a ile, za ile sprzedają?
No sprzedają za 1000, tak? Czyli tam ponad 500 zarabiają, ale to tak nie jest, że zarabiają, bo to się trzeba zrobić, złożyć, wysłać, dosłać.
No to ile mają? Z $200 tak na czysto zysku na sztuce?
Myślę, że mogą 200, mieć 300? Nawet więcej, nie? Ale, no, ale mimo wszystko wychodzi na to, że Apple jest dosyć, ten nowy Apple jest, iPhone Apple jest dosyć drogi.
Mówisz o tym X-ie, tak?
O tym X-ie, tak. Dla porównania Samsung Galaxy S8, ten sam chiński serwis, który wyliczał to wszystko z tych swoich cenników, to wychodzi, że tam $307, także...
No ale pamiętaj, że oni liczyli te części pewnie w jakichś tam cenach detalicznych, a domyślam się, że tacy producenci jak Apple czy Samsung to nie liczy się po cenach detalicznych.
Myślę, że nie do końca po detalicznych, natomiast to, co jest ciekawe, że najdroższy jest wyświetlacz w tym nowym, no co nie dziwi, bo $80. Nawet inne źródła mówią, że może około setki kosztować dolarów ten wyświetlacz w tym konkretnym modelu. Potem drugim najdroższym wydatkiem jest obudowa, ta taka szklana.
Ale ty chcesz wzbudzić we mnie teraz współczucie dla Apple'a? To, że oni tacy mogliby tak tanio sprzedają, a przecież tak drogo biedni muszą zrobić? Żarty sobie ze mnie robisz, czy co?
No ale to znaczy, że części są też nie za tanie, także cena jest usprawiedliwiona. Dobra, lecimy dalej, zostawmy już tego biednego iPhone'a.
Ale mnie rozbawisz, czekaj łzy z radości, z oczu przetrę.
Dobra, firma GoPro, to są ci producenci tych takich bardzo, bardzo popularnych kamerek
sportowych,
tak, te filmy, które na YouTubie możemy oglądać, wzbudzają zazwyczaj achy i echy, bo to różni wariaci, którzy używają nart, kajaków i innego tego rodzaju sprzętu, lotni, robią w różnych dziwnych miejscach fajne
Dodajmy
filmy.
Oczywiście, że śladem GoPro poszły też inne firmy, no ale jednak jak gdyby takim synonimem GoPro.
Tak, dokładnie. No i słuchaj, oni mają zamiar wypuścić 28 września nowy model kamerki Hero Black 6, natomiast jak to zwykle bywa, jeden ze sklepów internetowych wyrwał się przed orkiestrę i już zamieścił ogłoszenia, że ta kamera będzie, mimo że jeszcze oficjalnej specyfikacji nie było.
No i to co? Jest cena.
No i co w tym ogłoszeniu czytamy? No,
cena.
Poczekaj.
Nie tam poczekaj. Najpierw wiadomo, że będzie lepiej, fajniej i w ogóle no i teraz
cena. No ale takie rzeczy, które są istotne, czyli 4K w 60 klatkach, 1080p, czyli Full HD w 240 klatkach, czyli te takie zwolnione filmy będą fajnie wyglądały. W Kanadzie wyskoczyło. Sprzęt został wyceniony na $649 kanadyjskich. To jest jakieś tam około 1900 zł.
Dwójka, tak?
Tak, plus podatki, cła i tak dalej. No myślę, że mniej niż dwójka za tą kamerę nie zapłacimy. Ciekawostką jeszcze jest to, że w kamerze jest nowy procesor, bo do tej pory...
No jak nowa kamera, to nowy procesor,
ale od zupełnie innej firmy, bo oni zakończyli współpracę z taką firmą Umbrella, która do tej pory zapatrywała kamerki GoPro w ten procesor. Natomiast nowy procesor to będzie jakiś tam GP1, skąd on jest, to jeszcze szczerze mówiąc nie doczytałem. No ale będzie nowy procesor, no to może będzie trochę lepiej. Nie wiem.
A może będzie gorzej?
Albo gorzej.
Zobaczymy. A może poszli do lasu? Zobaczymy, no. Co tu kryć?
Kolejna informacja. Też temat, który nie za bardzo lubisz, czyli nowy procesor.
Nie, ja lubię. No, znaczy, może inaczej. No, wiadomo, że żeby to wszystko śmigało, żeby mieć coraz lepsze konsole, tablety, pecety i co tam tylko chcecie, to są nowe procesory. Tylko mówmy się, że wiesz, tam te wszystkie technologiczne szczegóły. Ja prosty człowiek jestem. Powiesz mi, że jest lepszy, wydajniejszy, szybszy, oczywiście droższy i to już mi wystarcza, no.
No właśnie.
No bo co mi tam więcej, że tam ileś tam...
Natomiast
rdzenisz,
dla tych,
menisz,
którzy się znają, trochę informacji, Chodzi o nowego Intela Core i9-7980X. Słuchaj, 18 rdzeni, 36 wątków.
To jeżeli już bym miał ci teraz powtórzyć nazwę tego modelu, to już nie jestem w stanie. 7 coś tam X było na końcu.
Tak, tak, tak. No ale słuchaj, 18 rdzeni, 36 wątków. Taktowanie 2,6 GHz. Może ona wzrosnąć w trybie tym turbo do 4,2. Natomiast w trybie turbo 3 aż do 4,4 GHz. Tam 24,75 MB pamięci podręcznej L3 i czterokanałowy kontroler pamięci DDR2666.
A nie, no w porządku. I właśnie dlatego uwielbiam te tematy, bo on coś tam gada, ja nie wiem, słyszę bla, 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 lepszy, droższy i w ogóle, no.
Premiera ma nastąpić dopiero 25 września, także te informacje, które mamy, to też jest taki może i kontrolowany, albo i niekontrolowany wyciek, ale najlepsza jest cena tego nowego procesora, bo Intel go wycenił na jakieś 7000 zł.
No to raczej dla jakichś profesjonalnych zastosowań,
nie? Nie.
Taki zwykły?
Taki zwykły do domu. A co jak, Nvidia może sprzedawać karty po 4, 5, to czemu Intel nie może procesorów po 7? Tak, dla wariatów.
Słuchaj, kto Boga temu zabroni, no w skrócie rzecz ujmując.
Drogi dzisiaj ten.
No to teraz drogi, weź coś wymyśl, no.
Dobra, z ciekawostek jeszcze takich, słuchaj, McLaren
to kolejna tania rzecz.
To kolejna tania firma zaprojektowała, słuchaj, nowy samochód. On się ma teoretycznie, znaczy będzie mógł się pojawić na drogach gdzieś dopiero w 2030 roku. Ale ta wizja dlatego jest o tyle ciekawa, że projekt tego McLarena trafił do nowego Gran Turismo.
No ale to, no tak, no rozumiem, widziałem tę prezentację, natomiast no, to takie tylko typu...
Czyli wirtualnie możemy sobie obejrzeć, jak to będzie w środku wyglądało. Tam jest ciekawostka, że kierowca siedzi po środku w takiej szklanej kopule i jeszcze cała kabina jest bardzo wysunięta do przodu, także siedzimy praktycznie w tym samochodzie nad przednią osią. Efekt, no wiadomo, lepiej widać, podobno się to super prowadzi, no a ci co będą sobie na konsoli PlayStation 4 niedługo w Gran Turismo grać, to będą mogli sobie zobaczyć, czy fajny jest taki sposób prowadzenia auta sportowego.
No zobaczymy, oczywiście, że zobaczymy. Natomiast,
ty zobaczysz?
No istnieje, myślę, taka opcja, że się zobaczy, ale to jeszcze zobaczymy, czy się zobaczy. W każdym razie, wiesz co, takie gadanie, że to jest model z 2030 roku, to ja w tym bla, raczej bla, widzę bla, dużo, bla, bardzo, bardzo dużo PR-u w tym wszystkim widzę. I jakoś dziwnie przekonany jestem, że w 2030 McLaren już będzie zgoła inne modele pokazywał, wiesz.
Też mi się tak wydaje, a samochód bardzo przypomina Zondę, także... Generalnie Zondą też można było sobie tak śmignąć.
No, oczywiście, że można sobie śmignąć, jak wiadomo, Zonda stoi u mnie w garażu.
A? Tak? Daj się karmić.
W skali 1 do 72.
Firmy Matchbox.
Czy jakoś tak.
Dobra. CC Cleaner. To jest takie narzędzie, które użytkownicy głównie Androida, ale też komputerów stacjonarnych używają do tego, żeby sobie troszeczkę oczyścić pamięć w telefonie. To też tam szuka jakichś plików, temporary i tak dalej, i tak dalej. To wszystko czyści, żeby się ta pamięć zwolniła, żeby urządzenie działało szybciej, zwinniej, no bo... żeby można było w ogóle na przykład coś doinstalować w Androidzie, bo tam problem z RAM-em to jest znany.
Z pamięcią operacyjną, tak. No bo to też jest tak, że ściągamy jakąś aplikację, wyrzucamy ją, ściągamy następną, wyrzucamy, no niby ją
czyścimy, bałagan zostaje,
a tam jakiś bałagan w telefonie zostaje, tak.
No i niestety hakerzy się dobrali do tego programu ostatnio. Tam się pojawiła taka wersja ostatnio tego programu, która może tam współpracować z siecią i przesyłać pewne takie miękkie dane, natomiast no oczywiście jak hakerzy to zobaczyli, to od razu się do tego dobrali, no i teraz firma, która, co ciekawe, firma Avast, która jest właścicielem nowym CC Cleanera, wydała takie oświadczenie, że należy jak najszybciej zaktualizować sobie tego CC Cleanera, także jeżeli ktoś w swoim Androidzie ma ten program, a prawie wszyscy go mają, to warto szybko sięgnąć po najnowszą wersję, żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.
A was zdaje się, że to są programy antywirusowe. Mm-hmm. Takim dziwnym trafem mm-hmm. się wszystko... No, mm-hmm. Okej, okay, dobra.
Dlatego mój szyderczy uśmiech kącikiem ust.
Tak. To szkoda, że państwo tego nie widzą.
Dobra. Ostatnie godziny Sondy Cassini, bo tak żeśmy rozmawiali też w tym zeszłym wydaniu technologii o tym Apple, że nic innego nie weszło, a tuż przed naszą audycją, bo w piątek postanowiono zakończyć żywot tego satelity. 30 czerwca 2004 roku to była sonda, która weszła na orbitę Saturna i 13 lat dostarczała nam różne fascynujące informacje.
I tak ją zostawią tą samą samotną w tym kosmosie, tą no,
Nie. Właśnie w piątek koło godziny 14 ustawiono ją w kursie kolizyjnym z planetą Saturna. Ona tam wejdzie,
że taka śmierć glorii w pomieniu.
Zjara się i w ogóle rozpadnie.
To będzie śmierć w płomieniach chwały.
Tak. No i to się wydarzyło, nie? Bo to się wydarzyło w zeszłym tygodniu, ale nie zdążyliśmy o tym wspomnieć. 13 lat.
Wzruszenie. No. Tak, wzruszenie.
A jeszcze zapnę klamrą całą tą moją dzisiejszą pogadankę na temat cen, że słuchaj, wyskoczyła informacja, że Huawei zamierza wypuścić Huawei Mate 10 Pro. To ma być taki master of disaster tej firmy teraz.
Mówiąc o jakimś takim mega flagowym smartfonie, tak? Jakimś takim wizerunkowym produkcie.
Tak, którego prognozowana cena to jest $1,138.
To ile tam?
To jest droższy niż nowy Apple.
No co, stać nas. No. Ale słyszałeś to, że jakieś takie informacje się pojawiły, że w różnych krajach te ceny Apple'a są takie, jakie są, a w Polsce to są jedne z najwyższych cen.
Jedne z najwyższych, a jedne z najniższych, co ciekawe jest, są w Szwajcarii.
Bardzo to ciekawe jest. Bardzo niefajne zresztą, dodajmy. No ale no cóż, żyjemy na prowincji, tak to bywa. Dobrze.
Zarabiamy tak dobrze w naszym kraju.
Tak, dobrze zarabiamy. Złoty. Oczywiście, że Apple bez problemu chce nas golić. Tym optymistycznym bardzo dziękujemy. Radek Lis, nasz ekspert od nowych technologii. Ja przesiadam się teraz do fotela recenzenta. Zapraszam Was na opowieść moją o grze NAC 2. No i mam nadzieję, że wróci ten tam piłkarski maniak Prewo Król.
Znaczy... Spocony będzie śmiedzią, nie chcemy go tu.
No nie, no nie będzie tak źle. Prysznic weźmie.
Dobra.
No to na razie.
Do usłyszenia. Giermasz. Recenzja.
Oto jest mój świat. Jedyny, jaki znam. Niezły, prawda? Kiedyś pomogłem go uratować. Ja i Nak oczywiście. Nak to mój... Może zacznę od początku.
Tytułem krótkiego wstępu. Samo powstanie NAC-a 2 sporą część dziennikarzy i graczy bardzo zaskoczyło. Jedynka była li tylko średniakiem i to średniakiem, którego niestety dla tej gry nikt nie przegapił, bo produkcja była jednym ze startowych tytułów na debiutujące wtedy na rynku PlayStation 4 i nie sprostała wygórowanym oczekiwaniom. O porażce pierwszego NAC-a z racji głośnego, acz nieudanego debiutu oczywiście było równie głośno. Więc wielu powstanie kontynuacji przywitało z niedowierzaniem, a jednak jest NAC 2. I jest naprawdę okej, na pewno lepszy od pierwowzoru, aczkolwiek do ideału brakuje mu jednak jeszcze całkiem sporo.
Jesteś gotów, Nak?
Czemu akurat tu wybraliśmy się na niedzielną wyprawę?
Hej, jak ci powiem, to nie będzie niespodzianki.
Tak, tego byśmy nie chcieli.
Pośpiesz się, Nak, zagęść ruchy.
Cieszę się, że spędzam czas ze swoim ulubionym siostrzeńcem.
Chciałeś powiedzieć jedynym?
No... To też.
Chodźmy, Nak.
Najwyższy czas. Zaczynajmy wędrówkę.
Czym NAC 2 właściwie jest? Ano jest grą akcji z dużą ilością walki, z elementami platformówki i rozwiązywania prostych łamigłówek. Jest też, może przede wszystkim, grą przeznaczoną dla młodszego odbiorcy. Chociaż co zrobiłem, gdy włączymy ją na wysokim poziomie trudności, to i wprawiony gracz będzie miał co robić. Świetnie też sprawdza się tutaj tak zwany tryb kanapowej kooperacji. Można wziąć w rękę drugiego pada i dołączyć do zabawy na podzielonym ekranie. To się naprawdę sprawdza. Jako platformówka NAC 2 jest dosyć prosty, zakładam, żeby nie zrazić młodszego odbiorcy.
Nazywam się Lukas, a to jest mój dom. Wspaniałe miejsce, pełne tajemniczych reliktów. Pozostałości dawno zaginionej cywilizacji. Są dosyć ważne. Głównie dlatego, że zasilają wszystko. Mój przyjaciel, doktor, poświęcił swe życie na ich badanie. Poznanie ich sekretów. Pewnego dnia... Odkrył sposób, jak je połączyć. Powołał je do życia i stworzył NAC-a. a NAK może robić wszystko.
Najczęściej jednak w NAK-u 2 walczymy. System walki jest bardziej rozbudowany od poprzedniej odsłony, aczkolwiek długaśnej listy ciosów rodem, zdajmy na to, Bajonety, no to tu nie uświadczycie. Zresztą gra z gatunku slasher przywołana nieprzypadkowo. Można użyć porównania, że NAK 2 to taka uproszczona wersja takiego, dajmy na to, God of War'a, bo mamy tu chociażby korytarzowe poziomy, w których idziemy z góry wyznaczoną ścieżką, prawym analogowym stickiem nie możemy ustawiać kąta kamery, ten jest z góry określony, a mamy pod nią unik, dokładnie tak samo jest w serii God of War. No, a że przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, to na początku niemal bez przerwy się myliłem, bo chciałem analogiem ustawiać sobie widok. Aha, no i wprawionym graczom, jako się rzekło, polecam poziom hard. Wtedy chwilami robi się naprawdę wesoło. W innym przypadku, no cóż, pamiętajcie, że to jednak gra dla dzieci i młodszych nastolatków. Warto też pamiętać, kto jest głównym odbiorcą tej produkcji, gdy przyjdzie do opisywania i oceniania fabuły na K2. Właściwie to miałem ochotę trochę ponarzekać. Do czasu, gdy zdałem sobie sprawę, że hej, właściwie to wygląda jak kreskówka, jakich pełno teraz w telewizji, a że mam małe dzieci, jeszcze małe, to się tego naoglądałem i mam porównanie. I wypada ono, nie powiem, nawet na korzyść na K2. Pełny polski dubbing, sympatyczne postaci, a sama historyjka, no cóż, w sam raz dla młodszej młodzieży. Podsumowując, NAK 2 to całkiem fajna gra. Jeżeli chcecie kupić ją dziecku, to śmiało można i w premierowej cenie. Jest dopracowana i powinna sprawić frajdę młodszemu odbiorcy. Starszemu chyba też. Ja się bawiłem dobrze. Pamiętajcie jednak, żeby podkręcić poziom trudności. I w sumie mogę na K2 polecić, chociaż z zastrzeżeniem, że nie jest to wybitna produkcja, a porządna zabawa na jakieś kilkanaście godzin.
Przez długi czas nasza stolica New Haven mogła rozkwitać. A teraz jest atakowana. Nie mogę przestać myśleć, że to moja wina. Co ja zrobiłem?
Padnij! Naprawimy to razem, Lukas. Zaczynając od teraz.
Przed chwilą słyszeliście moją recenzję na K2. To nie jest zła gra. Zastanawiam się, czy już teraz w pełnej cenie, mówiąc o hardkorowych graczach, tak? Czy już mogę wam powiedzieć, żeby kupować? Chociaż...
Poczekaj, no, rok, wiesz, dwa wyjdzie w tym w PS Plusie. No,
właśnie to jest to, że hardcore to zawsze ma w co grać, umówmy się, bo hardkorowy gracz też oczywiście śledzi wszystko, co się dzieje i hardkorowy gracz ma coś takiego jak kubka wstydu.
No ale dobra, teraz inaczej. Powiedzmy, że jest rodzic, który nie grywa, ale grywa tylko ze swoim dzieckiem.
No to tak, no to o tym mówiłem, że kanapowy koop działa, mówiłem o tym przed chwilą w recenzji, to jest okej.
Ale to okay. Jest prosta gra.
No i nie słuchałeś uważnie, widzisz?
No nie słuchałem.
Nie słuchałeś uważnie.
Grałem w PS-a.
Grał w PS-a. Nie słuchał uważnie kolegi, który tłumaczył, że można z tego zrobić prostą grę, oczywiście grając na easy, czy tam na jakimś tam tego typu.
Czyli już jestem zadowolony.
No a ja grałem na hardzie, wiesz? I było
ale
tak...
bez dziecka.
No nie, no to już no bez dziecka, właśnie. Bo to już tam na tym hardzie to już się tak całkiem solidnie robiło. Ale dobrze, no to ja już wszystko ludziom powiedziałem i tylko teraz powtarzamy, bo ty żeś
dobrze,
po prostu...
Dobrze, przesłucham sobie raz jeszcze.
No właśnie, z należytym uszanowaniem i na kolanach.
No nie.
Dobrze, to my sobie to ustalimy już poza, że tak powiem. Zapraszamy Agatę Hawrylczuk, XCOM 2 War of the Chosen, zapowiadana recenzja tego wielgaśnego dodatku.
Giermasz, recenzja.
Z
Strategzy całego świata, łączcie się, przyszła pora wykurzyć kosmitów z Ziemi. Jeżeli graliście w poprzednią część XCOM, to znacie tę historię. Najpierw kosmici najechali naszą planetę, potem zaczęli modyfikować genetycznie ludzi, pojawiła się wroga nam frakcja, znana jako Advent, a w XCOM 2 przyszła pora na kontratak z naszej strony, ze strony Ziemian. A konkretnie zbieraniny różnych, mniej lub bardziej szemranych wojowników w organizacji znanej jako XCOM. Nie spoilerując fabuły, w XCOM 2 War of the Chosen pojawiają się nowe frakcje, nowi przeciwnicy, wybrańcy oraz zombie. No tak, jeszcze tylko w XCOMie zombie nie było. Tutaj znani są jako The Lost, ale do nich jeszcze wrócimy. You're not supposed to be here. Do XCOM 2 pojawiły się już dodatki, dość standardowe DLC, takie dodatkowe misje z kilkoma bardzo twardymi bossami. W przypadku War of the Chosen sytuacja jest jednak inna. Jest on mniej więcej takim dodatkiem do XCOM 2, jak Enemy Within było dodatkiem do XCOM Enemy Unknown, tylko jeszcze większym. To nie jest kilka map, trochę broni i paru nowych kosmitów, a takie popchnięcie gry, że mało jej brakuje do otrzymania tytułu XCOM 3. To co właściwie dostaliśmy razem z wybrańcami? Główna fabuła się nie zmienia. Misje, które mają zaprowadzić nas do pozbycia się najeźdźców z kosmosu, są takie same. Fabularnie rzecz ujmując, mamy tylko dodatkowy wątek. Największe zmiany pojawiły się w samej rozgrywce. I tak jak w Enemy Within, powodują one konieczność przearanżowania sobie wypracowanych wcześniej strategicznych myków. Nie zapominajmy, XCOM to nade wszystko strategia turowa. Genialna strategia turowa. Dla niezapoznanych z tematem lub nie stykających się często ze strategiami, jest to piekielnie trudna gra. Ale dla strategów wyzwanie jak najbardziej do przejścia, z uśmiechem na ustach i litrami kawy przy boku, bo przecież jeszcze tylko jedna misja. W XCOM 2 War of the Chosen obydwie strony konfliktu otrzymują wsparcie. My postanawiamy pogodzić ze sobą trzy pokłócone frakcje: mistrzów skrytobójstwa znanych jako Reapers, nawróconych żołnierzy Advent, czyli Skirmishers, oraz znawców broni psychologicznej Templariuszy. Każda z tych frakcji jest zupełnie inna, ale i wszystkie dają nam po pierwsze wiele nowych strategicznych możliwości, a po drugie zabawy. Każdy z trójki naszych nowych sprzymierzeńców jest wyjątkowy i tutaj muszę oddać twórcom gry, że bardzo ciężko jest ich wartościować. O ile z miłości do skrytobójców i działania w ukryciu na początku moimi ulubieńcami byli Reapers, o tyle z czasem i mój Templariusz okazał się tak przydatnym zawodnikiem, że teraz przy każdym dobieraniu żołnierzy do drużyny mam spory problem. Mój były adwentowiec przecież też potrafi się niesamowicie popisać. Do tego w War of the Chosen nie zabrakło znanych z dodatków robotów o nazwie Spark, a i wspomnianych bardzo twardych bossów z DLC też możemy w misjach spotkać. Ale to nie oni sprawiają najwięcej problemów. Kosmici też dostali wsparcie w postaci trzech tytułowych wybrańców. I tu też każdy inny z niespotykanymi wcześniej w XCOM umiejętnościami. Co więcej, zabicie takiego wybrańca wykurza go tylko z danej misji. On niczym Terminator jeszcze wróci. To jednak nie wszystko. Na Ziemi pojawili się też The Lost, czyli właściwie zombie. Niby nic nowego, ale jeżeli, jak to w XCOM, mamy od 4 do 6 osób w drużynie, a na mapie pojawia się nagle cała horda zombie, no to przestaje być śmiesznie. Chyba że zombie zaczną się bić z naszymi przeciwnikami, bo wtedy w myśl zasady, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, możemy spokojnie przyczajeni czekać, aż oni się powykańczają nawzajem. Kolejna możliwość strategiczna. A to jeszcze nie wszystko. Skoro mamy w szeregach skrytobójcę, to czemu nie zmierzyć się z misją, w trakcie której cały czas pozostajemy w ukryciu? A co jeśli któryś z wrogich żołnierzy zdecyduje się dołączyć do nas? Też możemy to sprawdzić. Resistance groups that we consider a legitimate threat to Advent. Together, they'd make one hell of a fighting force. Too bad they hate each other. Oprócz tych wszystkich dodatkowych postaci, w XCOM War of the Chosen pojawiają się też nowe dodatkowe misje. Nasi sprzymierzeńcy czasami nas proszą o wsparcie, ale i my chętnie coś dla nich sami z siebie robimy, ponieważ im bardziej będą nas lubić, tym więcej korzyści dla nas. Wymiernych korzyści. I to jeszcze nie koniec. Nasi żołnierze w War of the Chosen stali się też bardziej ludzcy. Na przykład w trakcie misji nie tylko mogą odnieść rany, z których trzeba ich będzie wyleczyć, ale i zwyczajnie się zmęczyć. Fizycznie i psychicznie. A skoro jesteśmy przy psychice, mogą też zwyczajnie się zakumplować i tworzyć między sobą dwuosobowe teamy, które nawzajem pomagają sobie w walce. Uff, ile tu nowości. Możecie zresztą sprawdzić, jest takie wideo na YouTubie 112 nowych rzeczy w XCOM 2 War of the Chosen. Wszystkiego jednak zdradzać wam tutaj nie będę. So, you do exist. They were sent here to purge the lost. You are safe here. War of the Chosen to znacznie więcej niż dodatek do XCOM 2 i mimo dość wysokiej ceny, dla fanów turowych strategii to pozycja obowiązkowa. Ma jednak pewne minusy. Po pierwsze, w wersji konsolowej grafika nie wyrabia. Potrafią pojawić się dziury w całych teksturach, do tego opóźnienia obrazu w stosunku do dźwięku czy kamera nie nadążająca za akcją, no i długie czasy oczekiwania pomiędzy turami. Mi te wady nie popsuły krwi w trakcie grania, ale bardziej nerwowych graczy mogą skłonić do rzucenia War of the Chosen w kąt. Druga rzecz to ścieżka dźwiękowa. To jest co prawda kwestia gustu, ale ona też została zmieniona, czy może bardziej podrasowana i moim zdaniem niestety poszło to w stronę takiej wzniosłości i patetyzmu, że ruszając na misję typu wykradnij trochę danych, mam wrażenie, że to już ten moment, koniec świata jest blisko, a my z flagami w jednym ręku i wyrwanymi z czeluści sierotami na drugim będziemy wspinać się ostatkiem sił po górach pokonanych obcych z jakimś hymnem wszystkich ziemian na ustach. Jest aż tak patetycznie, ale jak mówiłam, kwestia gustu, a XCOM 2 War of the Chosen to tyle zabawy, że sama ścieżka dźwiękowa jej nam na pewno nie popsuje.
I tak oto dobrnęliśmy do końca Giermaszu. Mieliśmy 4 recenzje: Destiny 2, Pro Evolution Soccer 2018, NAC 2, XCOM 2, War of the Chosen i trzeba powiedzieć, że każda
tak,
z tych...
Że PS najlepszy, tak,
że każda z tych produkcji...
To jest tak dobra piłka w ogóle.
Tylko o sobie myśli, no. A jak, może ktoś nie lubi grać w piłkę nożną?
To niech polubi.
Ja pracuję. Dobra, słuchajcie, macie duży wybór. Możecie się strzelać po sieci i tam RPGowo trochę, bo to jest Destiny 2.
Tylko pamiętajcie,
możecie grać w piłkę.
Pamiętajcie jedną rzecz, że trzy z tych gier wymagają olbrzymiej ilości czasu. Destiny 2 dziesiątki, jak nie setki. No Pro Evolution Soccer, żeby ograć to samo. XCOM to samo.
No XCOM to takie Neverending Story, można powiedzieć.
A to tak samo PS, nie?
Ale za to okej, to NAC 2 to jest tak na kilkanaście godzin.
No,
więc...
czyli można odpuścić.
Sense odpuść. Nieważne zresztą. Pozwólmy naszym słuchaczom wyrobić sobie własną opinię.
Nie, jak nasi mają dzieci, to jak najbardziej PS jest skowany.
Nasi słuchacze wiedzą, co jest dla nich dobre, co, jakie gatunki lubią, jakie nie. Wiecie, co z tego dla siebie wybrać,
tak,
a może
no,
wszystko.
PS jest najlepszy, tak.
Dobrze, dobrze. I tym optymistycznym Michał PS, król, tak.
Oj, tak.
Andrzej Kutys, po prostu Andrzej Kutys, bez NAC 2.
Ja idę dalej grać, bo to jeszcze nie zdobyłem wszystkich pucharów Polską.
A w przyszłym tygodniu będziemy mieli jeszcze sporo innych gier, bo i mamy nowe Dishonored, mamy NBA 2K, miało być w tym giermaszu, ale nam się kolega Łukasz rozchorował co nieco i
nie no, zbiera kasę na te mikrotransakcje, które tam są.
No właśnie, no to jest ciekawy temat. Zobaczymy, co Łukasz na ten temat powie w przyszłym tygodniu.
Jeśli powie o tym, co wypłynęło do sieci dosłownie dzisiaj.
No dobrze, ale to spokojnie.
To słuchajcie, to się dowiecie.
To będzie w przyszłym tygodniu. Jarek Gowin tłucze już się w Marvel vs. Capcom bodajże. Jest
ja chyba X-Morpha zrobię z Szczecińskiego studia. Exor.
Project Cars 2.
Znowu będzie masa recenzji, jak fajnie.
No i to taka będzie recenzja, mam nadzieję, że bo moja, wiadomo.
A już dojdzie? Dojdzie to, co jest potrzebne do tej recenzji?
Wszystko dojdzie, co jest potrzebne do tej recenzji.
Zdradzimy coś?
Dobrze, Trustmaster,
Cenega, bardzo dziękujemy. Jak już usłyszeliście, Trustmaster to już myślę wiele wyjaśnia i to na razie tyle od nas. Dziękujemy bardzo serdecznie, już żeśmy się przedstawili, na koniec to już nie trzeba więcej i tym optymistycznym do usłyszenia dokładnie w Giermaszu za 7 dni.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.